Beatę. Dzisiaj Państwa zapraszam na poranną kawę do kawiarni, w której umówiłem się z Kamilą Chomicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Która organizuje już niedługo wielkie spotkanie biologów i aktywistów. To się nazywa Dzikie Trójmiasto. I to budzi moje zdziwienie, Kamilo, wiesz? Tak, dlatego, że ja Cię znam przede wszystkim z tego, że Ty jesteś wielką miłośniczką pszczół, dzikich zapylaczy.
Tak, tak, tak. Ja fascynuję się pszczołami już od kilku lat i faktycznie staram się tutaj też te pszczoły obserwować, fotografować, dzielić informacjami na temat dzikich pszczół.
Ty o nich opowiadasz.
Opowiadam tak przy okazji.
Czasami aktywnie w jakichś szkołach, na jakichś spotkaniach. Często robisz to w internecie.
Mhm, tak, tak. No teraz faktycznie już czekamy na pszczoły. Trochę niepokojące są te zmiany pogody, bo ten weekend ma być wyjątkowo ciepły, więc może się wydarzyć, że jakieś pszczoły się wybudzą.
A wiesz, ja już widziałem, że u mnie w ogrodzie latają.
Ale faktycznie już są obserwacje dzikich pszczół w różnych miejscach w Polsce i jest to dość niepokojące, bo jest jakby wcześniej, jest dopiero koniec lutego, początek marca. Natomiast z drugiej strony ja też na przykład widziałam, że już kwitną wierzby, a jest dużo pszczół wczesnowiosennych specjalistek, które zbierają pyłek tylko z wierzb. Na przykład Andrena Waga, czyli pszczolinka napiaskowa, czy na przykład lepiarka wiosenna. Niektóre pszczoły preferują też pyłek z wierzb, jak na przykład Andrena Clarkella, czyli długowłosa pszczolinka, czy pszczolinka.
A i one jeszcze śpią i mogą się spóźnić?
Tak, tak, dokładnie. W zeszłym roku była taka trochę sytuacja, że faktycznie na przykład Andrena Waga, która jest na ten moment pospolicie występującym gatunkiem pszczoły, u mnie przynajmniej na wsi, one się dość późno wybudziły i już w zasadzie no, wierzby prawie całkowicie przekwitły, więc trochę się obawiam, że to może mieć wpływ na ich liczebność w przyszłości, ale zobaczymy, jak one będą się adaptowały do...
Twoja specjalizacja to rzeczywiście głównie pszczoły, ale też lubisz zrobić film na przykład o innych zwierzętach, o płazach na przykład. Mhm.
Tak, no generalnie interesują mnie różne tematy związane właśnie z przyrodą i też tak z pogranicza tego, co ludzie, czy mieszkańcy, czy co generalnie my możemy zrobić ewentualnie, żeby sprzyjać tej bioróżnorodności i stąd pojawił się pomysł właśnie Dzikie Trójmiasto.
I to było dla mnie bardzo zaskakujące, bo Kamila Chomicz, proszę Państwa, nagle ona, osoba prywatna można powiedzieć, tak? Robi ogromne, wielkie spotkanie biologów i aktywistów.
Tak, no generalnie to jest też tak, że te wydarzenie jest organizowane we współpracy z Art Inkubatorem, więc na pewno przestrzeń, którą udostępnia to miejsce i pomaga w organizacji Art Inkubator, bezpośrednio wpływa na to, że to może być faktycznie większe wydarzenie.
Bo to będzie w Art Inkubatorze Gojki 3 w Sopocie.
Tak, dokładnie. No już tam wcześniej też były prowadzone różne takie działania związane z edukacją ekologiczną. Obok samej siedziby Art Inkubatora jest bardzo piękny park, więc też wakacje prowadzone są tam różne spacery ekologiczne. No ale wracając do Dzikiego Trójmiasta, no to faktycznie tutaj akurat w tym spotkaniu mogę powiedzieć, że wykorzystuję kontakty z naukowcami, które nawiązałam wcześniej właśnie na przestrzeni lat, organizując różnego rodzaju działania czy inicjatywy związane z edukacją ekologiczną i też aktywistów, których poznałam na przestrzeni tego czasu, którzy właśnie bardzo często, jak na przykład publikowane były jakieś materiały wideo, które robiłam na temat środowiska, pisali do mnie w różnych sprawach. Bardzo często to były sprawy związane na przykład z interwencją, bo na przykład jakieś osoby nie wiedziały, jak mogą zareagować, na przykład kiedy widzą, że niszczone są gniazda w okresie lęgowym. Inne osoby miały obawy, że rewitalizacja w danym miejscu nie przebiega zgodnie z prawem i szkodzi środowisku. Pojawiały się też takie pytania w trakcie już na przykład realizowania różnych projektów ekologicznych z budżetu obywatelskiego, czy one są realizowane prawidłowo. W zasadzie ja zostałam trochę zasypana tymi różnymi pytaniami. No i pomyślałam sobie, że bardzo ważną jakby tutaj platformą byłoby połączenie właśnie głosu naukowców, przyrodników, pasjonatów z aktywistami, żebyśmy mogli się wzajemnie tutaj swoją wiedzą wymieniać, żebyśmy mogli jakby swoje działanie w jakiś sposób wzmacniać. Różne sposoby oczywiście są na to, więc dlatego spotkanie też, żeby połączyć ze sobą jakby te różne środowiska i te różne osoby.
Bo często przy takich interwencjach towarzyszy nam poczucie bezradności, nie wiadomo do kogo się zwrócić.
Dokładnie tak. Też wydaje mi się, że tak systemowo często brakuje jakichś osób, które by mogły pomagać mieszkańcom albo wspierać ich jakby w tym, jak takie projekty mają być realizowane, jakie są najlepsze rozwiązania, jak można faktycznie zainterweniować. Dzikie Trójmiasto ma temu służyć, żeby właśnie spotykały się osoby, które mają wiedzę i osoby, które takiej wiedzy potrzebują, osoby, które już działają. Na ten moment akurat mamy taką tutaj listę osób, które będą pokazywały swoją prezentację, które są już mocno zaangażowane właśnie, czy to naukowo właśnie w sprawy związane z ekologią, czy aktywistów, którzy też już od lat działają.
To co, przeglądujemy tą listę?
Tak, możemy sprawdzić tutaj po kolei, kto na niej jest. Więc jako pierwszy tutaj na liście akurat zaproszony z Warszawy Ignacy Stadnicki, dlatego że nasze spotkanie będzie dotyczyło ekologii w mieście i to jest też ważna sprawa.
On zajmuje się ptakami, tak?
Tak, ale ważne jest to, że on obecnie pracuje w Laboratorium Biologii Antropocenu w Warszawie i to jest taki nowy kierunek, który zajmuje się ekologią i ewolucją kręgowców na terenach miejskich, więc to jest zupełna nowość i wydaje mi się, że to jest w ogóle jedyny w Polsce taki wydział. Oni akurat robią faktycznie badania tutaj na sikorach. Bardzo ciekawe wyniki badań.
Katarzyna Skakuj, to też ptaki.
Tak, tutaj, ale bardzo ciekawe też jest to, że ona mieszka na Morenie, więc chciałaby trochę opowiedzieć też jakby, znaczy stworzyć historię o swoich obserwacjach właśnie dokładnie tam na Morenie. No i też jest wolontariuszką szklanych pułapek i tutaj wiadomo, że jakby szklane pułapki są jednym z ważniejszych problemów w mieście dla ptaków, więc Kasia będzie mogła podzielić się takimi na pewno aktualnymi.
A tym z listy zajmuje się też kolejna osoba, Lucyna Pilacka, ona również zajmuje się zanieczyszczeniem światłem.
Tak, i tutaj akurat Lucyna właśnie, dlatego że Kasia najprawdopodobniej wypowie się na temat szklanych pułapek, to Lucyna akurat swoją wypowiedź będzie miała na temat zanieczyszczenia światłem.
A Julia Kończak opowie o drzewach.
Julia Kończak jest tutaj wykwalifikowaną dendrolożką i faktycznie opowiada o drzewach z pełną pasją i zaangażowaniem. Ona opowie właśnie o problemach, jakie dokładnie drzewa mają w mieście. Nie? I to może się łączyć z tym, że jest wysokie zasolenie gleby, że jest też mały dostęp do wody, że jest dużo powierzchni zabetonowanych. No.
Konrad Bidziński, jego specjalność to nietoperze.
Tak, ale akurat na naszym spotkaniu nie będzie opowiadał o czymś innym. Konrad mówi, że w trakcie spotkania wybierzemy się do najstarszych rezerwatów przyrody i zupełnie nowych obszarów Natura 2000. Sprawdzimy, czy potrafimy z nich korzystać i właściwie nimi zarządzać.
I proszę Państwa, tak moglibyśmy kontynuować tę listę. Ona jest bardzo długa, bo to całodniowe właściwie spotkanie.
Tak, spotkanie zaczyna się od godziny 9 do godziny 16. Natomiast chciałabym powiedzieć o pewnej niespodziance, która wczoraj się wydarzyła, ponieważ my wczoraj uruchomiliśmy zapisy na właśnie na to wydarzenie i przewidujemy generalnie no, tak razem pewnie około 40 miejsc, w tym jakby już jest 13 miejsc dla samych prelegentów. No i się okazało, że w zasadzie miejsca, które mieliśmy tutaj przewidziane dla naszych gości, to jest około 30 miejsc w ciągu jednej godziny, po prostu zostały zrobione zapisy. I my w tym momencie właśnie nie mamy już miejsc na to wydarzenie.
To właśnie trzeba szukać nowego miejsca.
No właśnie. Okazało się, że zapotrzebowanie jest naprawdę duże i to była też no, niespodzianka, ale też można z tego wywnioskować, że takie rozmowy są potrzebne i takie spotkania. Więc jeszcze sobie to przeanalizujemy, sprawdzimy, czy może podzielimy ten...
A 40 miejsc to powiem Ci, że niewiele.
Tak, ale będziemy równolegle te wypowiedzi nagrywać, więc przewidujemy też to, że te wypowiedzi pojawią się później w internecie.
Miasto to generalnie bardzo trudny temat, dlatego że to z jednej strony no, miejsce przede wszystkim dla ludzi.
Tak, no zdecydowanie jakby to jest takie środowisko, o którym wcześniej też nie myśleliśmy sobie w kontekście przyrody. Dużą niespodzianką jest to, jak niektóre zwierzęta szybko adoptują się do takich warunków miejskich. Jest wydana fajna książka Ewolucja w miejskiej dżungli. Zachęcam do przeczytania.
Ja rozumiem, że z Twojego punktu widzenia to powinniśmy tworzyć jakieś chociażby małe, niewielkie miejsca dla dzikich zapylaczy, dla pszczół w mieście.
Tak, generalnie, bo miasto jest właśnie takim też faktycznie miejscem, gdzie jest duża ingerencja człowieka i można tworzyć takie miejsce dla pszczół w mieście, tylko ważne jest to faktycznie, żeby no, robić to zgodnie z bieżącą wiedzą, bo na przykład tak jak chodzę i obserwuję pewne miejsca, które zostały stworzone dla pszczół w mieście, to mam wrażenie, że trochę one zostały zrobione na pokaz. Na przykład jak widzę hotele dla pszczół, gdzie obok nie ma roślin kwitnących, które są postawione blisko ruchliwych jezdni, no to tak już intuicyjnie można by było przypuszczać, że na przykład te pszczoły, które ewentualnie miałyby się w tych hotelach zasiedlić, mogłyby się rozbijać o szyby samochodów, które obok będą przyjeżdżać. że żeby takie siedlisko dla pszczół było stworzone, potrzebne są trzy elementy. No to jest po pierwsze pokarm dla tych pszczół, miejsce do gniazdowania, ale też materiały, z których mogą korzystać. Więc generalnie no, trzeba to robić z wiedzą, która też na bieżąco szybko się zmienia, bo tak naprawdę w cudzysłowie trochę to są nowe trendy, że tak powiem, i te informacje cały czas na bieżąco się pojawiają, chociażby na temat hoteli dla pszczół, tak? Co warto robić, w jaki sposób. Tych badań jeszcze nie jest dużo, ale one się pojawiają, zaskakujące są niektóre wyniki badań. Przede wszystkim, tu jest też chyba taka ważna kwestia, ważne jest to, żeby monitorować to, co się robi z myślą o wzmacnianiu bioróżnorodności zwierząt. Dlatego, że bardzo często są takie działania, że na przykład stawia się, przypuśćmy, taki hotelik, jakieś wysiewa kwiaty i zostawia to miejsce, już się o nim zapomina.
To ja bym powiedział, działać z głową.
Tak, ja na przykład byłam w Berlinie i tam jest bardzo fajny projekt, rozmawiałam właśnie z koordynatorem projektu, który jest naukowcem. Jest taki na przykład prowadzony projekt Więcej pszczół dla Berlina i założeniem tego projektu było to, że przez trzy pierwsze lata oni jakby właśnie tworzą takie miejsce dla pszczół i to monitorują. Liczą w ogóle kwiaty, które się tam pojawiają, dokładnie zliczają, liczą pszczoły, które się pojawiają, gatunki, sprawdzają właśnie, jakie tutaj są ważne elementy w tworzeniu takiego miejsca. Tutaj też takim wnioskiem, znaczy nie tylko jakby nie wynikającym jakby z tego projektu, ale w ogóle z badań, jest to, że nie możemy tworzyć jednego takiego po prostu idealnego miejsca bioróżnorodności, na przykład dla zapylecza, ale bardzo ważna jest cała sieć połączeń takich miejsc zielonych, które będą sprzyjały na przykład rozwojowi pszczół, dlatego że one, że większość dzikich pszczół nie lata na dalekie odległości, tak? Więc no generalnie ważne jest to, żeby to monitorować, żeby projekty realizować właśnie we współpracy z ekspertami, przyrodnikami, badaczami, sprawdzać badania, które się pojawiają. Też na przykład do Polski zbliża się inwazyjny teraz gatunek miesierki, gdzie zauważono na przykład w Francji, że ona bardzo chętnie zasiedla się w hotelach dla pszczół i na przykład jak w hotelach dla pszczół umieszcza się na przykład łodygi bambusów, to będą to miejsca, w których ta miesierka od razu może się zasiedlić. Także może się okazać, że z dobrą intencją tworzenia dobrego miejsca dla pszczół stworzymy miejsce idealne dla gatunków inwazyjnych, które będą tą bioróżnorodność obniżać. To samo się wydarzyło jakby w kontekście pszczół miodnych, tak? Że sprowadzano pszczoły miodne do miasta w idei takiej, żeby pomagać pszczołom. Natomiast pojawia się już coraz więcej badań, że to wszystko zależy oczywiście od środowiska i od miejsca, ale że właśnie obecność pszczół miodnych może obniżać bioróżnorodność dzikich pszczół, więc tak naprawdę szkodzić tej bioróżnorodności, a nie
że te
wzmacniać.
Miodne wypierają dzikie pszczoły, tak?
Dokładnie, tak? Jest konkurencja pokarmowa, dużo problemów innych się pojawia, też jest duża transmisja patogenów od pszczół miodnych do pszczół dzikich, także i tych badań tak naprawdę, powiedzmy sobie w cudzysłowie, na niekorzyść jakby stawiania pasiek w kontekście wzmacniania bioróżnorodności dzikich pszczół jest coraz więcej. Bo wiadomo, że nie w każdym miejscu jakby te wyniki będą takie same, bo to wszystko zależy. No ale ważne jest to, żeby to sprawdzać, monitorować, współpracować z naukowcami.
To my właściwie uczymy się tej przyrody, przyrody w kontekście miasta.
Tak, generalnie wszędzie, bo tak naprawdę zmiany środowiskowe są ogromne i na terenach miejskich i pozamiejskich. Można powiedzieć, że przyroda trochę tutaj jakby wkracza na te tereny miejskie, ale też jest bardzo dużo jakby miejsc zabetonowanych. To jest dużo pytań, tak? I myślę, że dyskusja jest trochę podstawą tego, jak można...
Ja też tak myślę, dlatego zapraszam, mimo braku już miejsc, tak?
W tym momencie.
Na te spotkania, ale
aczkolwiek materiał będzie tak opublikowany w internecie, też właśnie tutaj zastanowimy się, co zrobić jakby z tym, że miejsc już nie ma, czy jakoś jesteśmy w stanie ten problem rozwiązać. Chętnych było dużo, w ciągu jednej godziny wszystkie miejscówki się rozeszły, także ja jestem naprawdę zadowolona, że coś takiego się wydarzyło i bardzo cieszę się na to spotkanie.
Kamila Chomicz, dziękuję bardzo za spotkanie i za rozmowę.
Dziękuję.